Aktor, reżyser, wokalista i pisarz. W czasach PRL opozycjonista w Nowej Polsce, Polsce po przemianach, właściciel Teatru Kamienica i biznesmen. Panie i panowie, Emilian Kamiński, witam serdecznie.
Witam.
I tu powinny być brawa, brawa za chwilę będą, bo jesteśmy, nie będę ukrywał, że to nie jest dekoracja programu Oko w Oko, to jest dekoracja do nowego spektaklu. Co to za spektakl?
ZUS, zalotny uśmiech. Słonia, drodzy państwo, jest taka komedia współczesna, dziejąca się w Polsce, w Warszawie. Facet po prostu stracił pracę, jest bezrobotny, nie ma z czego żyć. Postanowił oszukiwać Biuro Opieki Społecznej i robi to w sposób bardzo inteligentny, bardzo skuteczny, ale do czasu, bo pojawiają się różni urzędnicy, zaczynają się perypetie, wciąga w to swojego przyjaciela. Starałem się, ponieważ jestem w dużym stopniu autorem tej sztuki, w sensie przeniesienia tego na polskie warunki, w związku z czym starałem się mieć w głowie filmy pana Barei.
Taka sztuka z morałem?
Tak, absolutnie z morałem, ale i sztuka, która dostarcza widzom bardzo wielu takich, jakby to powiedzieć, dzisiejszych takich asocjacji dotyczących życia w urzędach. W ogóle ludzie bardzo się z tym identyfikują. Zresztą mamy świetne przyjęcia widowni, jeździmy z tym po Polsce, ale przede wszystkim mam pełne sale tutaj w mojej kamienicy, także to jest bardzo ważne i wspaniały był odbiór widowni, naprawdę ludzie tak pięknie to odbierają. Ja jestem spełniony i to jest właściwe słowo, bo dotknąłem rzeczywiście takiego współczesnej, to jest taka współczesna satyra i to jest bardzo ważne.
No to nie pierwsza sztuka, którą pan napisał, ale to do tego jeszcze wrócimy. Z wykształcenia jest pan ekonomistą, czy to pomaga? Chyba tak, bo widać to po teatrze, prawda?
Drodzy państwo, ja jestem ekonomistą socjalistycznym, w związku z tym wręcz to przeszkadza. Wiedza tamta polegała na tym, że się chciało, miało się udowodnić, na przykład mieliśmy książkę i zadanie, udowodnić przewagę na podstawie książki, przewagę ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym. Ja na podstawie tej książki udowadniałem coś innego, że jest odwrotnie akurat, na podstawie tej książki właśnie dostałem dwóje. Także panu od ekonomii serdecznie się kłaniam, który był tak zafascynowany komunizmem, że po prostu uważał, że to najlepsze, co się ludziom przydarzyło. Ja miałem zupełnie oddzielne, odmienne zdanie i przepraszam pana, wyszło na moje.
W niektórych krajach ten pogląd pokutuje do dziś, prawda?
Tak,
Chiny czy...
Tak, ale, tak.
Bo tak się zastanawiam, mówi się, nie wiem, czy to jest właściwy pogląd, że w tamtych czasach kultura miała się lepiej. Czy jest jakiś problem po tych naszych transformacjach ustrojowych w regulacjach prawnych, że teatry, artyści muszą myśleć bardziej komercyjnie niż artystycznie?
Wtedy były większe dotacje po prostu. Większe dotacje na kulturę, zdecydowanie większe. Kultura była dla tych rządów PRL-u czymś takim wentylem bezpieczeństwa, prawda? W tej chwili to już jest normalny rynek.
Czyli naród może być głodny, ale niech siedzi w teatrze.
No właśnie o to chodziło. Tak, chleba i igrzysk, prawda? Te igrzyska. W związku z tym tu było łatwiej. I przyznaję, że jeszcze była jedna rzecz, mianowicie asocjacje, czyli podteksty. Wtedy w kabarecie na przykład wystarczyło wziąć gazetę, Trybunę Ludu i w odpowiedni sposób przeczytać i już ludzie się śmieli,
tak,
prawda?
Akcentując
podteksty, tak. Teraz jest troszkę inaczej, teraz jest już, podteksty już są trudniejsze. Ten teatr, czy to pisanie, jakie teraz jest, wymaga już większej dyscypliny.
Gdybyśmy chcieli wydobyć,
tak,
prawda?
Tak, absolutnie.
Taki bareizm. Debiut, teraz przejdziemy do pana. Panie Emiliany, debiut u Tadeusza Łomnickiego. Chyba lepszego debiutu nie można sobie wymarzyć.
Tak, to było świetne. To było świetne. Pamiętam, kiedyś byłem na trzecim roku wtedy i Tadeusz, wtedy mój rektor szkoły teatralnej, mówi: ty, harcerz, tak mnie nazywał czasem śmiesznie, gdzie ty idziesz po szkole? Ja mówię, no, mam taką propozycję z Narodowego. Miałem w ogóle, tak, już wtedy na trzecim roku miałem chyba 4 propozycje. Kończył się trzeci rok. 4 propozycje do warszawskich teatrów. On mówi, a nie chcesz tak ze mną pójść?
Do tego teatru
rozwinąć,
na wolę.
On jeszcze nie powiedział, rozwinąć swoje umiejętności, bo ty dużo umiesz? Ja mówię, nie umiem dużo. No to chodź. Mówię, tak. I byłem podobno pierwszym aktorem, którego zaangażował Tadeusz, czyli wtedy mój rektor, do tego teatru na Woli. To była przygoda krótkotrwała. Proszę pamiętać, że tam potem, można powiedzieć, aktorzy, których zaangażował, mnie już wtedy nie było w tym zespole, wyrzucili dyrektora, który ich zaangażował. To było okropne.
Tak.
To było okropne. Przyjaźniłem się z Tadeuszem. Przyjaźniłem się zwłaszcza w tym jego najcięższym okresie, kiedy zrozpaczony dostał tej choroby serca, był leczony i tak dalej, rozrusznik, no cała w Londynie to było robione.
Czyli
potem
było
nie wszystko naraz. Zostawił tą legitymację, był prawdziwym marksistą, on w to wierzył. Zresztą nawet kiedyś rozmawialiśmy, nie raz rozmawialiśmy, bośmy się spotykali przecież prywatnie, i on mówi: widzisz, Emilian, jesteśmy po dwóch stronach barykady. Ty jesteś antykomunistą, jestem marksistą. I się dogadujemy. Widzisz, jak to jest?
Wszystko zależy od ludzi, którzy ze sobą rozmawiają.
Tak.
Ten teatr, w którym aktualnie się znajdujemy, to miejsce szczególne, bo powstało z takiej głębokiej potrzeby i ogromnym nakładem sił i środków. Czy to jest realizacja marzenia, które gdzieś tam zawsze kołatało?
Tak, to marzenie zawsze było. Ono zawsze było, zawsze mi towarzyszyło, żeby mieć takie miejsce, gdzie by być wolnym. Ja mam taką niezaprzeczalną potrzebę wolności. Dlatego tak ryzykowałem w życiu, walcząc z komunizmem, bo mam potrzebę wolności, potrzebę wypowiadania się. W tej chwili też proszę pamiętać, że mój teatr, moja osoba jest poza partiami. Ja nie jestem w żadnych partiach.
Nie ani możemy, po prawej, ani po lewej?
Ja jestem, jeżeli ktoś mnie pyta, z jakiej jestem partii, to ja mówię, ja jestem z partii Kamienica. Jeżeli chcesz zobaczyć jej program, przyjdź i kup bilet. Dokładnie. Dokładnie. To jest moja dewiza, uważam, słuszna. W moim przypadku bardzo słuszna, dlatego że to jest moja wolność. Ja nie chcę nikomu służyć. Ja chcę służyć ludziom. Ludziom, którzy tu przyjdą. To jest zresztą nauka, którą pobrałem od bardzo wielkiego człowieka, którego miałem honor w życiu poznać i przybliżyć się do niego, to był ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, święty człowiek, fantastyczny człowiek. I który kiedyś w rozmowie, bo przychodziłem do niego na plebanie, tam zapraszany oczywiście przez niego, to był stan wojenny. I kiedyś tak siedziałem i tak marudziłem, prawda, marudziłem, że to, że złamana jest ta moja kariera aktorska, bo to ten stan wojenny, to wszystko, że te czasy, nie wiadomo, że ten ruski tutaj nas nie zaleje i tak.
No to był teatr domowy,
teatr
prawda?
Teatr domowy, tak. Mhm. On był naszym opiekunem w teatrze domowym. I tak rozmawiałem, mówiłem, taki pełen goryczy, prawda, że to wszystko, że boję się założyć rodziny, bo nie wiadomo,
co będzie dalej,
czy ja będę żył i tak dalej, czy mi tam nie odstrzelą te kacapy. I ich sługusy przede wszystkim, jakie tutaj były przecież i pewnie iż są, a o tym za chwilę. I on mówi tak: nie marudź, Emilia, masz służyć. Mówię, służyć masz. Ty służ, ja służę, ty służ, będziesz zadowolony. Piękne słowa, trzeba służyć. Taki teatr, on służy. Ludzie, kochani, ja zrobiłem to przecież nie dla siebie.
Każdy ma swój zawód. Jeden jest księdzem, drugi jest aktorem.
Ale aktorstwo to też jest kapłański zawód.
To jest misja.
To jest misja i trzeba o tym pamiętać. Ja tu o tym pamiętam.
Dobrze, to przejdźmy, bo przeskoczymy na chwilkę do tego stanu wojennego. No właśnie, to był teatr domowy. Teraz już wiem, że jednak była jakaś obawa, bo chciałem o to zapytać, czy pan się bał. No bał się pan pewnie, prawda? Bo to były czasy niepewne.
Pewnie, że się bałem. No jeżeli biorą cię człowieku z ulicy, z wiatraczej mnie zgarnęli na przykład, wiozą cię własnym samochodem, tłuką cię w nerki, że ci odpada nera, że no już nie będę przy paniach mówił, co się dalej dzieje z człowiekiem. Biorą cię do Pałacu Mostowskich, tam jest przesłuchanie z tą żarówą w oczach i tak dalej przez różnych facetów. Nie możesz nigdzie zadzwonić, nic, jesteś po prostu jak
w zawieszeniu, nie
jak bydle, ciebie nie ma. No to nie jest przyjemne. No to nie jest przyjemne, to jest okropne. To jest okropne. I potem jeszcze się dowiaduje, mówi do mnie: wiesz co? Tam czy tam, masz szczęście. Człowieku. Mówię tak, bo o ciebie by się upomniało kilkanaście tysięcy ludzi w tym mieście, bo jesteś aktorem.
A w kraju kilka milionów.
Tak. A tak to nie. Nie wszyscy mają takie szczęście.
To kiedyś Jacek Kaczmarski mi opowiadał, że miał taką przygodę właśnie tutaj niedaleko w Ogrodzie Saskim. Chcieli go pobić, on akurat szedł z dziewczyną. Jakieś wyrostki, a może nie wyrostki. No i w świetle zapalniczki zobaczyli jego twarz. Mówią, nie, to Kaczmarski, zostaw go. Także rzeczywiście to aktorstwo czasem ratuje nas z pewnych obsesji, prawda?
Tak, tak.
Dobrze, wróćmy teraz do czasów, proszę bardzo, Edward Stachura. Tu sobie przypomniałem coś takiego. Czy ten Edward Stachura był ci bliski ze względu na to, że on był też takim buntownikiem, trochę wyobcowanym? To był człowiek, który pracował też fizycznie i tworzył
tak,
jednocześnie.
Bardzo bliski mi człowiek, bardzo. Edward Stachura. Miałem honor tylko tak poznać, rozmawiać przez kilkanaście minut z panem Edwardem, ale bardzo gruntownie poznałem jego twórczość. Mi się wydaje, że naprawdę go się poznało wtedy, kiedy wczytałem się w niego po prostu. Zrobiliśmy też spektakl ze Zbyszkiem Wrólem się według Edwarda Stachury i to był wspaniały spektakl. To był czas, to był 78 rok, to były czasy Teatru na Rozdrożu, który trwał tylko 9 miesięcy. Ubecja go kazała zamknąć. Tam Jacek Kaczmarski z Przemkiem Gintrowskim mieli mury, a myśmy mieli to się. I to tak graliśmy.
Uzupełniało
tak.
Się.
No
idealnie.
To się absolutnie uzupełniało i to było wspaniałe, ale krótko trwało.
Debiut filmowy też u fantastycznego człowieka, Jana Łomnickiego. Z kolei brat pewnie przekazał bratu, mam tu takiego zdolnego człowieka, bo wtedy raczej nie robiło się castingów. Akcja pod Arsenałem,
tak.
O tym filmie mówię. Czy ze względu na warunki fizyczne, no bo był pan wtedy bardzo młodym aktorem, czy może jednak ze względu na ten talent? Już,
ja widocznie. Nie wiem, to nie mnie to oceniać.
No nie mamy już kogo zapytać.
Ale ja nie mam tak dobrego zdania o sobie, także to proszę mi wybaczyć. Natomiast ciekawa z tym rzecz się dzieje, mianowicie po wielu latach, kilka lat temu, zadzwonił do mnie chłopiec. Mówi, wie pan co, na Boromeusza, na Powązkach mojego wujka, czy mojego dziadka chowany. Mówi, o, ale jaki mam związek? Pan grał Jura, a to jest Jur.
Tak.
I byłem na tym pogrzebie, dowiedziałem się, że grałem człowieka, który był fantastyczny. Fantastyczny. Jak zaczęli czytać, co ten człowiek w życiu zrobił, jakim był człowiekiem, ale czytali fakty, nie tam opowiastki, to po prostu byłem z niego dumny. Byłem dumny z tego człowieka, który przeżył życie i tyle w życiu dokonał i tak się w cichości tego swojego skromnego serca myślałem, kurczę, jakie to szczęście, że mogłem zagrać takiego człowieka, jakim był Jur. To był fantastyczny.
Na przełomie lat 70. i 80. był pan związany z Teatrem Narodowym. No i tam oczywiście grał pan w sztukach Adama Honuszkiewicza. Czy u tak. niego uczył się pan reżyserii?
Pan Adam niejednokrotnie mówił mi o Emil, ale to musisz reżyserować. To było tak.
Reżyserować.
To nie raz to było. Nie raz też zaszczepił we mnie taką przede wszystkim taki szacunek do teatru. On był niezmiernie szlachetnie nawiedzonym, jeżeli chodzi o teatr. Naprawdę. To jak ten człowiek pracował, a byłem przy bardzo wielu sztukach przy nim, to było niezwykłe. Rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, wyzwolenia wyobraźni. To często jak pracuję, też aktorom powtarzam i różnym reżyserom, ludźmi, z którymi pracuję, mówię, otwórzcie wyobraźnię, otwórzcie.
Jak to można zrobić inaczej?
Nie zacieśniajcie się, nie zacieśniajcie się.
Nie słuchajcie na wskazówki,
otwórzcie wyobraźnię, bo wiedza oczywiście jest potrzebna, ale przede wszystkim jest potrzebna, żeby ta wiedza tutaj zakiełkowała w mózgu, bo teatr to jest wyobraźnia. To jest wyobraźnia, to jest pewne takie nieskrępowanie wyobraźni, to jest bardzo ważne. No i tego mnie nauczył pan Hanuszkiewicz.
W 83 roku przyszedł w końcu ten czas na debiut jako reżysera w Teatrze Ateneum. I jaki to był debiut? Czy to był debiut taki udany, czy rzeczywiście tam coś się... Może była jakaś sytuacja taka śmieszna, dziwna? To było Słodkie Miasto.
Tak, Słodkie Miasto Stevena Poliakowa, City Sugar. To był taki spektakl, który okazał się proroczy. Dlatego, że to był spektakl o tym, jak media potrafią zamulać ludziom mózgi. To było Przecież dopiero teraz jest Taniec z gwiazdami.
Tak. A to był 83 rok.
Te rzeczy. A to dokładnie było o tym. To dokładnie było o tych ha, ha, jest, jest, ale co jest, jakie ha, jakie ale nie, ekstra, 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 ale co ekstra, co ekstra. Z powodu, jakiego powodu jesteś tak podniecony czy podniecona w widzu, bo ci kazali tak klaskać, tak, żebyś był podniecony, a tobie kazali robić siebie małpę, bo jesteś, bo to takie jest, wiesz, i to było o tym, o tym zamulaniu mózgu, kiedy człowiek przestaje być sobą, a jest jakąś taką rozrywkową maszynką, wiesz.
Nienaturalną.
Tak, to tak jak te pudelki takie w cyrku, tak, no to pudelek tu, bo pudelek wie, że dostanie za am i sobie tak,
to podskakuje.
No to pudelek podskakuje i przez to kółeczko, i dzieci się cieszą i wszyscy są uradowani. I to nie jest ludzkie. Teatr jest ludzki. To nie jest ludzkie, to jest głupie widowisko.
Emocje są ludzkie.
Tak,
tematy są
ludzkie. To jest tak zapożyczone z Ameryki, takie wywiad, cześć, redaktorzy, macie? Tak, filmie, ekstra, teatr, ekstra, gites, to, już tam, stop, dobra kamera, podróż. Ludzie.
To nie jest naturalne.
Na Boga, tak? ludzie, zahamujcie. Dajcie po hamulach, dajcie redukcję troszkę, bo przecież wpadamy w jakiś idiotyzm, prawda? Idiotyzm, jakieś gwiazdeczki się pojawiają, jakieś takie coś, fik, mig, pik, już, gwiazda, już tu, wywiady, ale co? Bo tu na cyckach miała napisane, że coś, anty coś po angielsku, no to już jest gdzieś tam, o Boże, jest, ona jest, ale kto ona, co ona?
Teatr to jest świątynia, prawda?
Absolutnie.
Tu przychodzimy po to, żeby się uduchowić.
Absolutnie.
To jest taki
uduchowić, ale nawet rozerwać się w odpowiedni sposób, czyli dostać coś takiego, co nam w tej głowie trochę to życie tak poukłada, prawda? Czegoś się dowiedzieć. U Gogola śmiejecie się, sami z siebie się śmiejecie. Piękne zdanie. ZUS to jest to, na przykład.
Tak, z czego się śmiejecie?
Bardzo wiele spektakli, tutaj, bo ja robię dużo komedii, ludzie chcą komedii, właśnie jest, polega na tym. Polega na tym, żeby ludzie dowiedzieli się, jakimi są. Mam W obronie jaskiniowca, który gram już 15 lat na przykład.
No i ta sztuka, która 19 ma
A 19 jest kolejna sztuka.
Don Kichot
z kamienicy. Sztuka interwencyjna zrobiona o tym, co mnie spotkało, czyli o nieprawości.
Dulcyneo, jam cię szukał życie całe, Dulcyneo. Z wszystkich kobiet świata jesteś najpiękniejsza, moja pani Dulcyneo.
Dulcyneo, Dulcyneo. Wszystko we mnie ciebie woła, Dulcyneo!
Barany te!
Barany
te!
Barany te!
Barany te!
Niech więc w amorach miłych panów króluje wciąż
sięgnąć chcę gwiazd, choć tak beznadziejnie dalekich blask, by zdobyć swój cel i do piekła bym mógł pod sztandarem swym iść, gdyby chciał w tym dopomóc mi Bóg. Właśnie tak zniszczyć chcę para zła, więc ślubuję tu dziś wiernym być. I nie skala mnie łza, gdy na śmierć przyjdzie iść.
Pił, wyzywał, poniżał i chciałbym z nim piła. Brat bronił mnie, chronił, on dlałam od łez. Aż raz, gdy mnie szarpał, że znów poroniłam, krzyknęłam mu w twarz, żebyś zczezł! Kiedy zaczął mnie dusić, brat skoczył do niego, lecz tamten był szybszy i sięgnął po nóż. I wtedy mnie diabeł podkusił do złego. Nóż wbiłam mu w serce! Już!
Oto rycerz do boju
wyrusza, bo chce wyzwanie swe rzucić wam w twarz. Oto ja, błędny rycerz, obrońca z La Manchy, Don Quixote z La Manchy ma głos. Niechaj porwą mnie wichry dziejowych przeznaczeń, niech zwiąże się z nimi.
W sercu mym ciem, czy mam mu wyjawić mój grzech? Pytam cię.
Więc pieśń o rycerzu niech trwa, kłamstwa pogromcy i zła. Więc pieśń o rycerzu niech trwa, kłamstwa pogromcy i zła.
To zróbmy tę dygresję właśnie teraz. Przerywamy na chwilę wertowanie dorobku. Panie Emilianie, pan był podobno zrozpaczony, ja się nie dziwię, słysząc, że będzie pan musiał się po prostu stąd wyprowadzić.
To znaczy, że była taka myśl.
Myśl, oczywiście.
Ludzie, zebrali się ludzie, którzy sobie wykombinowali. Co dziwne, albo co symptomatyczne, to byli ludzie z kręgu tych, którzy odbijali minerkę w Pałacu Mostowskich.
Czyli nie odpuścili?
Nie, nie. Generalicja SB, czyli komunistycznego SB. To są te same grupy. I nagle teraz oni przychodzą odebrać mi mój teatr. Konkretnie wykombinowali sobie w ten sposób, wysłali takiego psa.
Zaczęło się od dachu.
Tak, nie, od strychu. Przyszedł od strychu, gość, tak. Dogadał się z dwoma nieuczciwymi członkami zarządu wspólnoty, że on zrobi tu remont tego, jak on ten remont zrobi, to on dostanie strych, on se tam nadbuduje i tak dalej, i wszystko pod spodem, nic, ani miasto nie wie, ani nikt nic nie wie, oni wszyscy co to wiedzą, i nagle się okazuje, że on jest właścicielem tych strychów, nic nie zrobił jeszcze, oni już mu dali własność, notarialnie wszystko jest, i facet ma strych, 1000 metrów strychu, za nic,
na
nie ruszył palcem,
umieszcza firmę.
I na strychu umieszcza 8 swoich spółek. 8 firm.
Na strych staje się własnością.
Strychu, gdzie gołębie od wojny są łaskawe, to co wiadomo, gołębie
robią najlepiej.
Tak, robią najlepiej. I on tam zarejestrował 8 swoich spółek. Po co? Żeby mieć 8 głosów we wspólnocie. W związku z tym może przegłosować już wszystko, co chce. Bo miasto, mamy takie idiotyczne prawo, że miasto w tym wypadku ma 1 głos. Jest coś takiego, jeżeli ja państwu wytłumaczę, żebyście wiedzieli, jeżeli miasto ma własność między 50 a 80%, tak jak w tej kamienicy, miał 75, wtedy przysługuje głosowanie, 1 głos, 1 mieszkanie. Czyli miasto, które miało tu kilka czy kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych, ma 1 głos, i facet, który ma zakład krawiecki przy bramie, ma 10 metrów kwadratowych, też ma 1 głos. No nie może być coś bardziej idiotycznego na świecie, prawda? Dlatego, że wystarczy paru kolesiów, 2-3 kolesiów się zbierze, co się stało w moim przypadku, i od razu mogą sprzedać majątek miasta jak chcą. I tak zrobili. Sprzedali 1000 metrów strychu, facet zarejestrował 8 spółek i skorzystając z tego prawa 1 głos, 1 mieszkanie, mając 8 głosów lipnych, na strychu, może przegłosować wszystko. I oczywiście pierwsza uchwała to było wyrzut, eksmisja mnie. Nie ma mnie. Ale on nie chce zniszczyć teatru. On chce mnie zniszczyć.
Tak, on chce czerpać dochody
przejąć,
z czegoś, co jest gotowe.
Przejąć teatr i zrobić tu go, czyli miejsce rozrywki.
No, profanacja.
Bo ma tu ale to jest moje dzieło.
Tak.
Ja to zrobiłem. Ale on to chce przejąć. Po prostu chce przejąć. Na szczęście miasto dało do CBA i prokuratura i wszystko. Wreszcie była sprawa sądowa. Miasto wniosło pozew o to, że te akty notarialne są
nieważne,
że są wbrew prawu, złamaniem prawa. I pani sędzina dała piękny wyrok, dała im w łeb po prostu. Natomiast będą się odwoływać, oni będą walczyć. O co chcą walczyć, ja się zastanawiam, czy tu jakieś złoto jest zakopane, czy co. Ja sam nie rozumiem.
W końcu jesteśmy na Muranowie, prawda?
Ja nie rozumiem, o co tym ludziom tak naprawdę chodzi. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest zemsta za moją działalność w opozycji też. Za to, że byłem przeciwko Jaruzelowi tak bardzo, te bluzgi i tak dalej. Byłem i będę całe życie.
A ciężko było tak, być za, prawda?
Tak, tak, no właśnie. Tak,
w każdym razie no. Może dlatego, że myśmy nie zrobili jako państwo, to jeszcze ostatni temat, ostatnie słowo w dygresji, nie zrobiliśmy porządku, tak jak NRD zrobiło, prawda?
Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak, bo przepraszam, ale pewni ludzie powinni być rozliczeni z tego, co zrobili, prawda?
Wyłączeni po prostu wyłączeni. Z możliwości działania.
Oni zostali zaproszeni do współpracy.
Tak. Twórzmy nową Polskę
tak.
Razem z wami.
Proszę. No i co? No i wiadomo, do czego to prowadzi.
Tak jest, jak się wsadza ten pręt w szprychy.
No tak jest.
W latach 60. modne było wszystko, co francuskie. Od strojów, poprzez muzykę, także potwórców. Na tej fali powstał spektakl Brel.
To był 87 rok.
Siódmy już.
Ach, 87
tylko, że mówię, Brel tworzył tak, w latach 60. Tak, i tak, dlatego tak. Może go wyciągnięto.
W 87 roku po obejrzeniu spektaklu Słodkie Miasto moje, takie, ten pierwsza reżyseria, na którą mnie namówił Janusz Warmiński, mój tata teatralny. Kiedyś widział, że ja coś tam kombinuję, mówi, a co ty robisz? A ja tak sobie coś tam tego, a zrób dla mnie. I to było to. I zrobiłem to, ten spektakl. Kiedy zobaczył go Wojciech Młynarski, zaproponował mi, żebym zrobił spektakl Brel. Dostarczył mi materiały, swoje tłumaczenia, pamiętam 70 piosenek na płytach, taką grubą książkę, taką jeszcze niewydrukowaną, taki zbiór życiorys Brela, bardzo bogaty, piękny. Ja to wszystko siedziałem, całe wakacje sobie pisałem i zrobiłem coś w rodzaju scenariusza. I potem z Wojtkiem, którego zresztą serdecznie pozdrawiam i życzę mu zdrowia, bo wiem od Agaty, od córki, że jest chory. Mam nadzieję, że musi wyzdrowieć, bo to jest, Wojtek jest tyle wart, ile waży po prostu, albo
są
jeszcze więcej. On jest wielki talent, I w każdym razie powstał, jeszcze wziął Janusz Józefowicz w tym udział, to był Janusz Stokłosa i tak we czwórkę właśnie zrobiliśmy taki spektakl pod tytułem Brel. I on miał ogromne powodzenie, to był po prostu strzał nieprawdopodobny, ludzie się na przedsprzedaży to w poniedziałek się ustawiała od 4 rano kolejka, żeby kupić bilet na ten spektakl. To niesamowite po prostu.
No, dziś już się rzadko zdarza.
Tak, tak.
Chociaż ludzie też, jak są dobre sztuki, prawda, też często kupują z dużym wyprzedzeniem, albo nawet tak. Całe, chciałem powiedzieć, zakłady pracy, takie skrzywienie z PRL-u.
Ja bardzo zakłady chętnie, pracy. Ale ja bardzo chętnie, ja jestem bardzo za wycieczkami, bardzo za zakładami pracy, mnie się to bardzo podoba. Jeżeli ludzie się decydują
integrować
jakiegoś dalekiego miasta, czy gdzieś, wsiadają w autokar, ile oni trudu podnoszą, przyjeżdżają na spektakl, to jest bardzo wartościowa widownia, bardzo. Czy właśnie ludzie z zakładu pracy przychodzą, jeszcze u nas jest tak, że mamy swoją restaurację, swoją kuchnię, w związku z tym bardzo często, na przykład dzisiaj jest tak.
Przydałby się hotel jeszcze.
Niestety na to nie, ale w każdym razie ludzie tu przychodzą i spożywają posiłek, jedzą obiad albo kolację w swoim gronie, czyli taka się robi taki obyczaj, że oprócz spektaklu jest jeszcze spędzenie wieczoru, prawda? To jest też wartość, którą ten teatr
kulturalna
ma.
Pielgrzymka.
Tak, tak. O, coś takiego. A jeszcze proszę pamiętać, że mamy makietę Starej Warszawy.
To jest piękne.
No to trzeba nawet sfilmować. Trzeba.
Tak.
Zobaczycie, stary tramwaj, oryginał czeka przed kasą i ludzi zaprasza. To jest Berlinka, to jest 80-letni
tramwaj. Też się czepiali o ten tramwaj, że to są dwa miejsca postojowe,
cztery,
na których można zarabiać.
Za te cztery miejsca postojowe, za własne pieniądze zrobiłem 10 miejsc postojowych na ulicy Orlej. Tuż obok.
Jest dokumentacja tak, w ogóle w warszawskim ośrodku telewizyjnym. Ja pamiętam, jak były bardzo często, znowu robię dygresję, bardzo często były reportaże, jak pan sam osobiście tutaj ten gruz z robotnikami, wiaderko po wiaderku.
No, od czego mam kręgosłup rozwalony? Przecież od tego. Ja mam od dźwigania zniszczony tam czwarty, piąty krąg, tam coś tam.
Muszę o tym powiedzieć. Decameron. To była kolejna fantastyczna kreacja. 80
no to, kto u pana Hanuszkiewicza, to był takie...
takiego, kto nie lubi Decamerona?
Takiego figlarza grałem, takiego, to było niezwykłe. Z tego jest piękna anegdota, jak kiedyś kolega aktor nie wszedł. Myśmy z Wiktorem Zborowskim skończyli swoje, takie dwa błazny, duży, mały robiliśmy.
I cisza.
Więc ja tak plecami słyszę, że nie ma tego aktora na tej, a to jeszcze było takie proscenium do przodu.
Trzeba szyć.
Więc ja do tej widowni, proszę państwa, jest taka sprawa, że nie ma aktora. O, brawo, brawo, co tu robić? I zaczyna się dialog z widownią taki fajny, że opisuje sytuację, która się strasznie ludziom podoba. Tak. Mówi, w pewnym momencie mówię, przepraszam, ale wena mi się skończyła, poproszę mojego kolegę, Wicia, chodź tu do nas. Witek przychodzi, co? No nie ma aktora, no nie ma. I tak myśmy spędzili 3 minuty na scenie.
To jest wieczność.
Improwizor, to jest wieczność. W pewnym momencie on się pojawił, ten aktor, bo tam okazało się, że rekwizytor miał imieniny, no i troszeczkę tam
był
i tak dalej.
Kieliszek.
I tak, tak. Pojawił się, zaczął grać, myśmy się wycofali na brawach, na pięknych brawach. Puenta jest dalej. Przychodzi kolega reżyser młody, który mówi, wiesz, Emilian, ten Dekameron, no tak średnio mi się podobał, ale ta scena z zaginionym aktorem, genialna.
Włączymy ją na stałe. Tak. Trzeba umieć szyć, to no. Wychodzi. 1996 rok, teraz przeskoczymy, debiut, własna sztuka, Romans. To właśnie z tej potrzeby, żeby oprócz bycia reżyserem, aktorem, mieć jeszcze coś do powiedzenia poprzez sztukę?
Tak, już wcześniej troszkę różne rzeczy tam pisałem, ale to było takie, to właśnie był rodzaj takiego skompilowania różnych rzeczy, bo to, czyli rodzaj takiej głębokiej adaptacji. Ja to często stosuję, że robię taką głęboką adaptację, prawda? Też troszkę nauczony przez pana Adama Hanuszkiewicza, czy no, wielu ludzi teatru robiło takie rzeczy, żeby się wyrazić, brali z różnych źródeł, prawda, żeby wyrazić. Dlatego, że proszę pamiętać, że spektakl teatralny to jest co innego niż literatura. To jest co innego, to jest inne, ja muszę jako twórca
skompilować
i stworzyć pewien świat.
Nowa
on
wartość.
Nie zawsze jest literacki. Mm-hmm. On nie zawsze, on bardzo często polega na jeszcze innych elementach energetycznych.
Znajdowanie tych smaczków i relacji między aktorami.
Tak, tak. Dla mnie jest bardzo istotne. Ja bardzo lubiłem romanse. Bardzo lubiłem romanse, ten śpiew o miłości, prawda? I szukałem takiego, szukałem czegoś i tak znalazłem ten czarny...
Zemsta jest chyba polem do popisu.
Znalazłem czarny romans, czyli Wisnowska i ten Bartyniew, ta miłość, on ją zastrzelił i tak dalej. Tak. I na tej kanwie sobie oparłem właśnie, to zbudowałem takie przedstawienie. To wyreżyserował Robert Gliński.
Znany reżyser.
Tak, tak.
Idąc tym tropem, Romeo i Julia, kolejna fantastyczna rola, pan Capuletti. Jak grać klasykę, żeby... wiadomo, bo ludzie widzą po raz enty pewne przedstawienie. Ta. Znają sztukę, znają przedstawienia, filmy. Musi pan wyjść z czymś nowym. Wychodzi pan i...
To było bardzo współczesne przedstawienie. Janusz Józefowicz zrobił to bardzo współcześnie. Bardzo współcześnie jemu zależało, żebym ja był takim mafiozo. Takim
tam były motory chyba też.
Włoskim mafiozo, takim szefem, takim trochę ojcem chrzestnym gangsterów, który jednocześnie się wścieka na córkę, prawda, i tak dalej. Taki. I w tym kierunku to pracowałem, żeby to było takie. Janusz bardzo ładnie się o tej mojej roli wyrażał, że przyzwoicie to zagrałem. Także ja siebie nie jestem w stanie oceniać, no... Starałem się grać najlepiej, jak umiem.
Zbliżamy się powoli do końca i nie mogę nie zapytać, bo w końcu po to istnieje telewizja Moja Figura TV. Praca w teatrze to jest rzecz bardzo intensywna. Jak pan dba o kondycję, o zdrowie, o dieta? Może jakieś specjalne...
Nie dbam. Nie? Nie dbam. Nie? W ogóle nie dbam.
Zawiódł
po
pan naszych widzów.
Pracuję. Za mało śpię. Mam tyle na głowie, że
ale ma pan świadomość tego.
Tak, nawet czasem jak chcę spać, to ja śpię, ale moja głowa pracuje, prawda? Ile to, ile czynsz, bo to czynsz jest 40 tysięcy, proszę pamiętać. Ja płacę miastu 40 tysięcy złotych. To nie jest mój teatr. To jest, są wynajmowane pomieszczenia. Z tego zresztą ci źli ludzie korzystają, że to jeszcze nie jest mój teatr i oni próbują mnie stąd wysadzić, mimo że sam to stworzyłem, prawda? Oczywiście nie sam to jest, ale byłem lokomotywą tego. Tu było bardzo wielu ludzi wspaniałych i społeczne pieniądze zaangażowane, unijne, 5 milionów złotych i miasta, i Ministerstwa Kultury, i moje prywatne, także i ta moja ciężka praca tutaj, praca niesamowitej ilości wielu ludzi, którzy tutaj, to się stworzyło i teraz chcą to zabrać. Staram się w każdym spektaklu, w którym gram jako aktor, zrobić jakiegoś figla takiego, że musiał czy się przewrócić, czy coś, czy tam. W Don Quixocie na przykład mam taki upadek, nad tym pracowałem, upadek, że ludzie robią takie coś. Tak sobie wymyśliłem. Ten upadek, do tego upadku muszę się przygotować.
On jest kontrolowany.
On jest kontrolowany, bo żyje, prawda? Ale to jest taki upadek, że ludzie naprawdę to bardzo porusza.
Czemu no upadł? No coś się stało.
Coś się stało, ale robi to wrażenie. Tak jest to przygotowane. I w każdym spektaklu staram się mieć jakiegoś takiego
aktywność figla, fizyczną.
Żeby utrzymywać aktywność fizyczną, prawda? Nie jem za dużo. Chce mi się jeść, bo jedzenie, zwłaszcza czekolady z orzechami, jest bardzo dużą przyjemnością.
W ogóle smakowanie, prawda,
no,
jest przyjemność.
Ale nie jem. Nie jem, ograniczam się dlatego, żebym ważył te 80 parę, a nie 90 parę, prawda?
Muszę przestać jeść
no,
czekoladę.
Ale nie, chodzi o to, żeby trzymać się w dyscyplinie. Nie jeść kolacji, czyli o 18, 19 koniec z jedzeniem. Koniec. Nie jeść, jak niestety wielu ludzi przychodzi po pracy.
Dojada jeszcze.
I dojada. I to jest źle. To jest źle.
Obiad na kolację? Zabójstwo.
Czyli, nie. Trzeba tutaj bardzo się ograniczać. Często jeść na przykład. Bardzo na to trzeba zwracać uwagę. Często, ale niedużo. Niedużo, żeby się nie najadać. To jest ważne. Dlatego, że człowiek do tej energetyki potrzebuje niewiele pokarmu. Naprawdę niewiele. A ludzie generalnie jedzą o wiele więcej niż potrzebują.
Znaczy nie rzeczy nieenergetyczne. W dniu 4 grudnia 2007 za wybitne zasługi, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie w walkę, przepraszam, że czytam, ale chcę być dokładny, o wolność i słowa, wolne media, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
No, coś takiego było, to.
Ile znaczą te wszystkie odznaczenia?
No tam jeszcze potem był chyba pan...
No, jeszcze jest krzyż oficerski.
To jest pan Kaczyński, to był. A tak. Potem jeszcze Polonia Restituta od pana Komorowskiego.
Tak.
I tu byłem zaskoczony.
Prawda?
Strasznie, dlatego, że byłem między takimi wspaniałymi ludźmi. Myślę, kurczę, tacy ludzie, co tak dużo zrobili i ja? A dlaczego ja? Tak to nie bardzo wiedziałem. Naprawdę stałem tak, mówię, cholera, coś się może komuś omsknęło.
Ale to jest przyjemne,
ale
chyba, prawda?
Podszedłem i pan prezydent mi wręczył takie tą Polonię.
Bo to znaczy, że jesteście takim dziedzictwem narodowym.
No może,
żywym.
No tak. To jest taka szafka tutaj, gdzie mam te wszystkie rzeczy takie, ale przyznaję państwu, że i to nie jest taki, jakaś skromność czy coś takiego, tylko że jak coś takiego się dzieje, to ja myślę, kurde, o kim to jest? O kim to jest? Bo ja ciągle nie czuję się, ani że mam 40-lecie pracy,
ani że
coś tamtego, tylko zaraz, o kim to jest? Przecież to nie o jakimś facecie, prawda, którego ja chyba znam.
Może go grałem.
Niekoniecznie wiem, o kogo chodzi do końca.
Nie mówiliśmy o dubbingu, może tylko jednym słowem jakoś spróbujmy zahaczyć, bo to jest szalenie przyjemna sprawa, prawda? Bo
dubbing.
Trzeba wokalem, głosem wydobyć z postaci, zagrać tę postać głosem, tylko Pumba, prawda?
No, ja uwielbiałem dubbing, uwielbiałem. Teraz nie mam takich propozycji, bo on się tak mocno skomercjalizował, dubbing. Ale to nie dlatego, że nie mam propozycji, tylko że ja jeszcze takie role w dubbingu robiłem w czasach, kiedy byli tacy reżyserzy dubbingowi, którzy naprawdę reżyserowali to. W tej chwili jak oglądam czasem, jak widzę dzieci oglądają jakieś filmy, to widzę, że to jest taka produkcja po prostu. Tam bardzo rzadko się zdarza takie dziełko, prawda? Niektórzy aktorzy tam coś pięknego zrobią, ale generalnie tak
Kiedyś była słynna Zofia Dybowska,
Aleksandrowicz. Fantastyczna. A pani Piotrowska, a
jeszcze córka pani Dybowskiej
tak,
chyba
tak,
też.
Tak, tak, tak. Mhm.
Miriam Aleksandrowicz.
Tak. Ja w ogóle pracowałem z takimi reżyserami. prawda? Którzy dawali aktorowi szansę zrobienia roli, tak, żeby to tak wypracować. W tej chwili bardzo często w dubbingach słyszę przekazywanie informacji, czyli aktorzy nawet nie robią akcentów.
Zmieniają tylko głos.
Chlap, 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 tap, 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 tap. To, co bardzo często zdarza się w serialach. Dlaczego seriale są takie nudne? Dlatego, że ludzie nie robią akcentów. Czyli, no i to zrób mi tej herbaty, bo jak nie napiję się tej herbaty, to może nie będę słodziła, ale ja, jak nie słodzę, to ja wiem, że ja nie lubię cukru, bo ja wczoraj byłem w kinie i widziałam, że to wszystko jest właśnie w tym dzienniku, co ona kupiła tych kartofli, jak ja nie wiedziałam, że...
I druga osoba mówi, co mówisz? Co? O co chodzi? Wszystko tworzy jeden ciąg.
No zaraz, proszę pójść do sklepu, jak rozmawiam. Proszę pani, nie, ja nie kupię tego. O, może... Gdzie pani? 2 kilo poproszę. A może nie, może 3. Ile jest akcentów tak. W rozmowie w
napięcia.
Sklepie? Napięcia. Dlaczego tego nie ma przed kamerą? Nie, Emilian, nie dawaj tej eksy, bo to tak jakoś...
To takie przerysowane
tak,
jest.
Przerysowane, tak nie wiem. To spójrz jeden z drugim na każdy amerykański film.
Tak. Tam
jak tam dają ludzie tak. Ognia po prostu. Ile ognia dają, jak tam jest to wszystko zbudowane. Ludzie, uczcie się trochę po prostu, uczcie się, nie zaklinujcie się w tych swoich jakichś, jak to nazwać, nie wiem.
To jakiś szablon.
No jakiś szablon, taki szablon, pa, szablon mydlanej opery.
Ale całe społeczeństwo tak, potem tak. Będzie tak mówić, bo jak dzieci się nauczą
mówię, tak.
Z bajek,
ale
języka.
To bo tak mówią. Ja kiedyś oglądałem z moim synem, on miał wtedy 6 lat, Cyprianek, czy 5. Oglądałem o jakieś coś, jakieś dziewczynki, coś, jakaś ekologia, rysunkowy film. I Cyprian tak patrzył na mnie pytająco, bo nie rozumiał, o co chodzi. Nie rozumiał, widzę, że dziecko, które jest kumate, nie rozumie. Ja rozumiałem wszystko. Mówię, dlaczego ten dzieciak nie rozumie? Potem zrozumiałem, dlaczego. Otóż ja dostawałem zdania bez akcentu, pa, 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 pa i moja głowa wytrenowana od razu je przerabiała na sens. A dzieciak nie był w stanie przerobić tego na sens. Potem do tej reżyserki, bo była w dubbingu, zapytałem tej reżyserki, czy ty reżyserował, bo tam było nazwisko. No to ja reżyserowałam. A wiesz, że twoje aktorki mówiły bez żadnego akcentu? Słucham? Bez akcentu. Bez akcentu. No. Czy ona nawet nie wiedziała?
Że popełniła błąd.
Bla, 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 rozumiesz? Czyli podstawę, energię, to tak jakbym teraz przed państwem miał wywiad i tak, no tak, ja jestem aktorem właśnie, ja właśnie tym aktorem jestem właśnie, i osiągnąłem, wie pan, ja osiągnąłem.
Po 15 teatr sekundach mój, nie mamy już widzów.
Teatr mój jest, jak tam, co u państwa słychać, ja jestem, no ludzie...
Życie, energia.
No tylko energia. Teatr, życie to jest energia. Proszę wyjść na ulicę, zobaczyć, jaka jest energia
intonacja,
między ludźmi.
Modulacja.
Proszę zobaczyć, pójść do pierwszego przedszkola, do szkoły, zobaczyć, ile dzieci mają energii. Jak ludzie nawet nie mają słońca, bo Włosi, prawda, mają słońce, mają energię. Ale Polacy też mają od cholery energii.
Skandynawowie?
No, a jak? Jakże nie?
Właśnie.
Jakże nie?
Panie Milianie, już kończymy. Została mi jeszcze ostatnia rzecz, bo to usłyszałem i chciałbym tę historię wyciągnąć teraz przed kamerę. Pan jest dzieckiem uratowanym przez wygłodniałe wilki.
No właśnie. To dziwne, tak. To było, to, drodzy państwo, to jest opowieść taka, która jest już wielokrotnie przez mnie powtarzana, aczkolwiek niezwykła. I jeżeli państwo zechcą, to ją szybciutko opowiem. Był Józefów, Sylwester, 20 parę stopni mrozu. Moi rodzice mieli zakład krawiecki, szyli, bo tam coś szybko, marynarka, smoking i tak dalej. Lata 50., koniec lat 50., czy tam co? Tak, 55 rok. I jest taka sytuacja, że mały Miluś, czyli ja, zakutany w te, bawi się przed domem w takiej zagródce, którą ojciec tam zadrutował górę, bo ja przechodziłem przez górę, więc oni spokojnie sobie tam szyli. No ale Miluś był na tyle sprytny, że się podkopał i uciekł. Uciekłem, jak się zorientowali, że mnie nie ma, zaczęli, poszli w stronę stacji, kościoła, komisariatu i tak dalej, a ja poszedłem w zupełnie drugą stronę. Na ugory, takie kompletne ugory, 20 parę stopni mrozu, no zima, dziecko niby ciepło ubrane, ale
tęga zima,
no, ale tęga zima, prawda? Długo to nie wytrzyma. I jakieś małżeństwo szło sobie do Otwocka, skracając drogę na jakiś tam coś, Sylwester i tak dalej, i zobaczyli przy księżycu, na białym tym krzaczki i sfora psu. A wśród psów kwili, czy płacze, czy się śmieje, wszystko jedno, człowiek.
Mały chłopiec,
ja. Doszli, okazało się, że te psy grzały mnie. One mnie otoczyły takim kręgiem, że ja byłem po prostu jak w takiej pierzynie.
A były głodne.
Właśnie, o tym trzeba powiedzieć. Ten pan próbował mnie wyrwać, psy się na niego rzuciły. W związku z tym zrobili jakiś fortel, że psy odbiegły, pani wzięła, zaczęli mnie nieść do stacji. To było parę kilometrów od domu, czy tam ze 2 kilometry od domu, także daleko poszedłem. I jak ja zobaczyłam, mnie mama zobaczyła, zemdlała i tak dalej, weterynarz potem mi mówi, czy ty wiesz, co to było? Wie. Psy takie bezpańskie łączą się w sforę, kiedy są potwornie głodne. Sfory się łączą, żeby coś upolować i zjeść. Te psy, zamiast mnie zjeść i uratować sobie życie, one mnie grzały, żeby mnie uratować. I za to jestem im wdzięczny do końca życia. I proszę mi nie mówić, że pies nie ma duszy, bo mają często wiele bardziej czułą niż człowiek.
I tą puentą kończymy rozmowę. Powiem szczerze, bardzo dziękuję za gościnę w teatrze. Ja zapraszam wszystkich do Teatru Kamienica. Myślę, że tego zaproszenia nie trzeba specjalnie wystosowywać, bo tu są same świetne sztuki, fantastyczni aktorzy, cudowna energia, restauracja. Więc tak naprawdę wszystko to, co sprawi, że nagle ten świat, który nas otacza, ta rzeczywistość, która czasem nas przytłacza, odejdzie gdzieś w cień na chwilkę. Dziękuję Panie Emilianie.
Dziękuję bardzo.
Emilian Kamiński był Państwem gościem w programie Oko w Oko.
Dziękuję bardzo.